Nazywam się Łukasz, mam 22 lata i jeżdżę na wózku od 3 lat. Przed wypadkiem byłem sportowcem, trenowałem zawodowo judo. Głównie to było moje całe życie wtedy. Wypadek wydarzył się właśnie po powrocie z Japonii, ze zgrupowania. Wracaliśmy z lotniska samochodem, wpadliśmy w poślizg. Ja nie trenowałem sobie rekreacyjnie, trenowałem 2 razy dziennie, 6 razy w tygodniu. I od tam 15 lat. To jest dość duży okres czasu i dość duże zaangażowanie w jakąś tam jedną dziedzinę życia, więc można powiedzieć, że był to dość duży cios, ponieważ z całego życia skupionym na jednym punkcie człowiek musi się na nowo nauczyć swojego ciała, jak już właśnie też można powiedzieć, seksualności i tak dalej. Trzeba było nauczyć się na przykład jakichś różnych rzeczy, jak coś zrobić inaczej, jak zrobić coś, żeby było po prostu szybciej i łatwiej. To też jest taka nauka życia, można powiedzieć. I ja jestem już na etapie takim, że już się nauczyłem większości rzeczy, ponieważ aktualnie mieszkam samemu, nie mieszkam z rodzicami.
Nazywam się Oliwia, w tym roku kończę 22 lata. Poznaliśmy się pół roku po wypadku na Instagramie, dokładnie, wcześniej w ogóle się nie znaliśmy. Mieliśmy wspólnych znajomych i gdzieś tam przypadkowo wyświetliło mi się zdjęcie Łukasza, które zostało po prostu polajkowane przez jakiegoś mojego znajomego i zainteresowało mnie dlatego, bo to było zdjęcie, gdzie Łukasz jest na wózku i jest ze swoim bratem na tym zdjęciu. Polubiłam to zdjęcie, bo miało taki dosyć emocjonalny opis. No i jakby w odwecie dostałam też polajkowane zdjęcie. No i potem jakoś tak zaczęliśmy ze sobą pisać. Spotkaliśmy się dopiero jakoś 1,5 miesiąca po jakby zapoznaniu się takim internetowym. Ja od razu wiedziałam, że on jest na wózku, więc też nie było takiego zaskoczenia, jak się spotkaliśmy. Tylko jakoś od początku totalnie nie było to dla mnie żadnym problemem.
Na początku po wypadku miałem problem ze wzwodem i na przykład były z tym dość duże problemy, ponieważ musiałem używać na początku tabletek zwanych Viagrą, czyli no jednak jest to dość taka krępująca rzecz, ponieważ nie oszukujmy się, ujmuje to trochę męskości, człowiek musi się przygotować do całego seksu, więc no nie jest to nic komfortowego i nic fajnego, ale niestety tak sobie trzeba było radzić na początku. Aktualnie już nie mam z tym problemów, już nie potrzebuję brać na przykład Viagry. Oczywiście jeszcze może przejdziemy do troszeczkę takich pierwszych dni po wypadku, albo nawet pierwszego półrocza po wypadku, gdzie miałem cewnik zewnętrzny, czyli to można powiedzieć, że już automatycznie nie było możliwości uprawiania seksu, ani nawet normalnego wypróżniania się i tak dalej, jeśli chodzi o gdzieś tam mocz, więc to już jest w ogóle dość taki niekomfortowy, ciężki temat, gdzieś tam też jakieś powracające infekcje intymne, to jest dość duży problem. Ja taki cewnik wyciągnąłem jakoś po roku. Więc po roku dopiero gdzieś tam mogłem myśleć o jakiejś strefie seksualnej, no i właśnie po tym roku musiałem walczyć z tą Viagrą. To trwało gdzieś tak może z pół roku i po właśnie tym pół roku walki z tą Viagrą można powiedzieć, że mój organizm na tyle się gdzieś tam zmienił i dostosował, że aktualnie nie mam problemów z tym związanych.
Anka Grzywacz, seksuolożka. Na pewno można tutaj znaleźć, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, różnego rodzaju fizyczne czy medyczne przeszkody do uprawiania seksu w pewien konkretny sposób. To mogą być rzeczy związane z paraliżem różnych części ciała. To mogą być ograniczenia ruchowe, które nam nie pozwalają na przykład w jakiejś pozycji się kochać. Może być tak, że mięśnie są bardzo słabe i one po prostu nie pozwalają nam utrzymać jakiejś pozycji. Część osób z niepełnosprawnością cierpi także na chroniczne zmęczenie z różnych przyczyn. To może oznaczać, że nie możemy się kochać tak długo, jakbyśmy chcieli, czy też tak intensywnie, jakbyśmy chcieli. Może być na przykład nietrzymanie moczu, które jest jakimś takim czynnikiem zawstydzającym. No i oczywiście też towarzyszący niektórym niepełnosprawnościom ból. Jeżeli ten ból jest trwały, faktycznie nieustający, no to ten ból też może być bardzo, bardzo dużą przeszkodą w tym, żeby ten seks był udany i przyjemny.
Ja wcześniej nie miałam styczności z żadną osobą niepełnosprawną i nie zagłębiałam się, będąc szczera, w jakieś takie tematy, no już na pewno nieseksualne, więc jak się poznaliśmy, to na pewno to pytanie się gdzieś tam w głowie pojawiło, czy to jest w ogóle możliwe, czy on może uprawiać seks, bo jednak jakby wydaje mi się, że już w głowach ludzi jest tak to zakorzenione, że skoro nie ma czucia, na przykład akurat w Łukasza przypadku od barków już się kończy takie 100% czucie, ale najczęściej się mówi, że jak ktoś jest na wózku, to wiadomo, że od pasa w dół nic nie czuje, więc było to naprawdę dla mnie takie zastanawiające, czy to jest w ogóle możliwe, bo jednak wiadomo, że to nie jest najważniejsza część związku, ale mimo wszystko jest bardzo ważna i byłam ciekawa, nawet szukałam jakichś takich informacji w internecie, może jakieś artykuły czy coś takiego, ale naprawdę bardzo ciężko było coś znaleźć. Totalnie nie ma żadnych filmików, które mogłyby kogoś bardziej nakierować albo w ogóle doinformować, czy ten seks jest możliwy. Więc to mnie na pewno bardzo zastanawiało na samym początku, ale my w sumie dużo rozmawialiśmy od samego początku ze sobą. Nie było raczej takich tematów tabu między nami, że nie poruszaliśmy jakiegoś tematu, więc dosyć szybko w sumie zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy to jest w ogóle możliwe. Ja też dużo pytałam i o czucie, i o sam wypadek, i właśnie potem gdzieś tam dalej o ten temat seksualny, więc od razu jakoś dyskutowaliśmy o tym i wiedziałam dosyć szybko, że to jest możliwe.
To, co może zrobić partner czy partnerka osoby z niepełnosprawnością, żeby jej pomóc, to to samo, co robi tak naprawdę każdy partner czy partnerka też osoby w pełni zdrowej. To znaczy dobra komunikacja jest tutaj podstawą. Oczywiście osoba z niepełnosprawnością może wyjaśnić partnerowi czy partnerce, na czym polega jej choroba czy jej niepełnosprawność, jakiego rodzaju dolegliwości temu towarzyszą, gdzie czuje, gdzie nie czuje, czego potrzebuje, żeby partner czy partnerka lepiej rozumiała, ale podstawa to jest tak naprawdę wiedzieć, czego się chce, powiedzieć o tym, czy zakomunikować to w jakiś inny sposób partnerowi czy partnerce. Musimy po prostu się dobrze komunikować, być otwartym, nie przejmować się, czy też rozmawiać o różnego rodzaju niepowodzeniach, które oczywiście muszą nastąpić. Poczucie humoru, no to jest coś, co zawsze pomaga, zawsze poprawia seks, nawet jeżeli ten seks no nie jest tak do końca udany, jakbyśmy chcieli, czy występują jakiegoś rodzaju komplikacje.